Świat ludzkich uczuć.
Witają Państwa Anna Kaszczyc i Tomasz Goska, który audycję realizuje, a razem z nami w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam serdecznie. Będziemy po raz kolejny dzisiaj mówić o dorosłych dzieciach alkoholików. Będziemy też mówić o ich prawach, o prawach, które powinni zastosować w swoim życiu, chcąc je uzdrowić. Tym razem prawa dotyczyć będą podejmowania ryzyka i zmian swojego nastawienia. Zapraszamy Państwa do włączenia się w audycję. Można do nas zadzwonić na numer 644 65 55 kierunkowy 25. Można wysłać SMS-a na skrzynkę numer 509 056 590 albo wysłać wiadomość za pomocą gadu 308 67 01. Zaczynamy od piosenki Anity Lipnickiej.
Nie jest sen, rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami, los srebrzy się u twoich stóp, królujesz mu.
Dzisiaj będziemy mówić o tym, że wszystko się może zdarzyć, jeśli się podejmuje czasami w życiu ryzyko. Jedno z praw, o których dzisiaj będziemy mówić, praw dotyczących życia dorosłych dzieci alkoholików, mówi o tym, że mają oni prawo do podejmowania ryzyka w granicach rozsądku i do eksperymentowania z nowymi sposobami zachowań. I jak zwykle wracamy do dzieciństwa takiej osoby, dorosłego dziecka alkoholika. Jak wygląda w dzieciństwie, w latach młodości to ryzykowanie w życiu i jak to się ma do tego rozsądku?
Tak. Zawsze jak zaczynamy audycję, to cofamy się wstecz w przeszłość dorosłych dzieci alkoholików, gdyż tam tak naprawdę tkwią pewne wzorce zachowań, które później się są stosowane w późniejszym życiu, czasem są stosowane w sposób taki nieadekwatny do rzeczywistości. Często jak o tym mówimy, to mówimy o czymś takim, że dorosłe dziecko alkoholika się cały czas w różnych tam relacjach, w różnych sytuacjach zachowuje, tak jakby tkwiło ciągle w tym dziecinnym pokoju. Cechuje się taką dużą sztywnością pewnych zachowań. To jest w jakimś sensie zrozumiałe, dlatego że to wynika z sytuacji dziecka w domu. Dziecko, to jak tak po raz kolejny o tym mówimy, dziecko w domu alkoholowym jest w takiej trudnej sytuacji bardzo. W takiej sytuacji, w której musi się dostosować do pewnych nieprzewidywalnych zachowań. Jedną z takich strategii zachowania czy funkcjonowania to jest coś takiego, że takie dziecko usztywnia pewne swoje zachowania. Usztywnia je w taki sposób, że jakby wybiera jakąś tam strategię i się jej cały czas trzyma. Nie? Jak mówiliśmy czasem o tym, w jakie dzieci w rodzinie alkoholowej wchodzą role, czy w jakie role są niejako wpychane przez sytuację, to możemy powiedzieć takiego, że na przykład taki bohater rodzinny, czy taki błazen rodzinny, czy taka rola typu ukochana córeczka tatusia, no to są role, które są przez te dzieci przejmowane, te role się na ogół nie zmieniają. One się w jakiś tam sposób sprawdzają, ponieważ zapewniają takiemu dziecku poczucie bezpieczeństwa. Poprzez to, że ono jakby ma z dużym prawdopodobieństwem widzi, że jeśli będzie tak funkcjonowało, no to wtedy, że tak powiem, no tak brzydko mówiąc, nikt się go nie będzie czepiał, nie? W przypadku bohatera rodzinnego to jest na przykład taka postawa właśnie takiego, nie wiem, zastępowania matki młodszemu rodzeństwu, sprzątania, dbania o dom, uczenia się znakomicie, przenoszenia samych piątek i tak dalej, gdyż jest to taki sposób funkcjonowania, który pozwala, mówię, na takie bezpieczne przeżycie w domu. To samo dotyczy na przykład no, takiej roli, o której się mówi, tego właśnie błazna rodzinnego, nie? Takiego dziecka, które za pomocą dowcipów, różnych takich zachowań, czasem takiej wesołkowatości rozładowuje napięcie w rodzinie. Często jest tak w późniejszym życiu, że jest to często dusza towarzystwa, a więc osoba, która pozornie ma świetne kontakty z innymi i tak dalej. Natomiast pod tymi zachowaniami zawsze jednak kryje się lęk przed odrzuceniem. ten lęk przed odrzuceniem w rodzinie alkoholowej jest taką cechą charakterystyczną. I on często powoduje właśnie to, że takie, a nie inne zachowanie przyjmujemy. To się potem uogólnia i no później, w późniejszym życiu, jak już jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, ten właśnie lęk przed odrzuceniem często jest motorem pewnych działań, czasem nawet takich działań niezgodnych z własnym poczuciem bezpieczeństwa, czy czasem z własnym poczuciem wartości i tak dalej. Wbrew pozorom nie odbiegam od tematu, ja pamiętam o tym prawie, o którym mamy mówić, dlatego że tutaj się jeszcze jeden ważny element pojawia, mianowicie taki, że dziecko, które w taki właśnie sztywny sposób funkcjonuje, ma trudności ze zmianą tego sposobu. I te trudności wynikają przede wszystkim z tego, że jakby ono nie ma poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zmiany. Znaczy to zachowanie, które dotychczas przejawiało, to, które znało, którym się posługiwało, ono jest takie w miarę bezpieczne, dlatego że jest niejako pewna przewidywalność skutków. Nie? Natomiast w sytuacji, w której, no nie wiem, ja zaczynam próbować pewnych zmian, podejmować pewne ryzyko, no to wtedy, no ten, pojawia się wtedy lęk przed nieznanym, nie? Co będzie, jeśli ja coś zrobię innego niż dotychczas, no to tego nie wiem, co będzie, nie? Ja się boję tego, że może być na przykład, no, może być lepiej, może być gorzej. Częściej się wybiera ten drugi wariant. Nie? Jak mówimy o takim prawie do podejmowania ryzyka w granicach rozsądku, no to się pojawia jeszcze następny element, mianowicie element taki bardzo istotny, u DDA, mianowicie taki, że DDA musi to prawo od kogoś dostać. Ono sobie nie daje do tego prawa. Ono sobie nie daje prawa po prostu do, na przykład do podejmowania takich zachowań. No, z czego to wynika? Ono to wynika między innymi z tego, że dorosłe dzieci alkoholików mają taką tendencję do takiego umiejscowienia czegoś, co my nazywamy takim ośrodkiem kontroli na zewnątrz. Nie? Ja nie jestem tym kontrolerem swojego zachowania. Ja nie jestem, ja jako ja nie jestem wartością samą w sobie. O mnie, o wartości mnie decyduje moje otoczenie. Czyli jak my mówimy generalnie o tych prawach dorosłych dzieci alkoholików, to tutaj jest jakby taka podstawowa rzecz, mianowicie taka, że tak naprawdę to prawo do różnych zachowań to sobie dajemy my sami. My sami na skutek czego? Na skutek pewnych naszych schematów poznawczych, na skutek wychowania, na skutek wartości, ale też na skutek tego, że sami siebie uważamy za coś, kogoś wartościowego. Tego u DDA nie ma. Stąd ja przyznam się szczerze, że to jest kolejna audycja o prawach. Nie? Ja to chcę wyraźnie podkreślić, że ja się spotkałem z takimi opiniami niektórych moich słuchaczy, którzy mówili o tym, no pan mówi o oczywistych rzeczach. Przecież to jest jasne, nie? No, gdyby było jasne, no to byśmy nie mówili o tym. Bo to jest jasne dla niektórych, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. Nie? to takie...
Myślę, że to z jednej strony jest to jasne, bo to są prawa, które tak naprawdę ma nie tylko dorosłe dziecko alkoholika, tylko każdy człowiek. Tylko, że chyba trudność polega na tym, by te prawo wcielić w życie, gdzieś zastosować w swoim życiu, w tych swoich przysłowiowych czterech ścianach.
Znaczy ja myślę, że tutaj jakby problem tkwi w takim jednym szczególe, mianowicie właśnie w tym, o czym ja mówiłem przed chwilą, czyli kto to prawo daje. Czy ja daję sobie to prawo, czy ja muszę uzyskać, nie wiem, to prawo od kogoś innego. Nie? To jest tak, jak jest mąż i żona. Nie? No i żona chce pójść na basen. No i decyzja może być tak podjęta, nie? Mianowicie, czy zakomunikowana. Żona może powiedzieć tak. Słuchaj, mężu, dzisiaj idę na basen, nie? Albo może być zakomunikowana tak. Słuchaj, czy mogę dzisiaj pójść na basen, nie? To są takie niby niuanse, ale to nie są niuanse. Dlatego, że w pytaniu, czy mogę, no to jest zawarte jest jakby taka treść, nie? To ty decyzję podejmiesz za mnie. Ty mi pozwalasz, bądź nie pozwalasz, nie? Natomiast w tej pierwszej takiej informacji, idę dzisiaj na basen, to jest co zawarte? No, moja decyzja. Ja zadecydowałam, nie? Ja ci to komunikuję, no bo tobie to może nie pasować, no to my możemy dyskutować, nie? Ale jakby to wychodzi ode mnie. W przypadku DDA często jest tak, że właśnie one nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że mają do czegoś prawo. One mają to prawo warunkowo, nie? Jak ty się zgodzisz, no to ja wtedy to prawo mam. Jak ty się nie zgodzisz, to ja sobie tego prawa nie daję. To podejmowanie ryzyka w granicach rozsądku i do eksperymentowania z nowymi sposobami zachowań. To jest niesłychanie ważna sprawa, ponieważ rzeczywiście doświadczenia dotychczasowe, zwłaszcza doświadczenia z dzieciństwa i doświadczenia z domu rodzinnego, one jakby wpływają na to, że ja sobie tych praw nie przyznaję. Ja tego nie wiem, że mam takie prawo. Ja tego nie wiem, ponieważ dotychczas w moich doświadczeniach było tak, że to otoczenie niejako mi do pewnych rzeczy pewne prawa przyznawało. I to jest taka właśnie trudność, którą DDA mają. Ta trudność, jak mówię, wynika przede wszystkim z lęku, że no, jak podejmę ryzyko, to co się stanie, nie? Jak wyjdę poza schemat swojego zachowania czy swojego postępowania, to co się wtedy stanie? Coś, o czym nie wiem. Natomiast jeśli będę się zachowywać tak, jak się zachowuję, to nawet jak to będzie bolało, ale to będzie dla mnie przewidywalne, takie jasne, w związku z tym jakby takie bardziej oswojone. Nie?
Jestem ciekawa, co na to nasi słuchacze, na to ryzyko w granicach rozsądku, to podejmowanie tego ryzyka. Czy uczą się Państwo w jakichś sytuacjach podejmować takie ryzyko? W jakich sytuacjach starają się Państwo to ryzyko podejmować? Ciekawi jesteśmy i czekamy na Państwa wypowiedzi. Numer gadu-gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590, a numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Everybody's talking loud, trying to get me to join the crowd, but I can't hear what they're talking about, 'cause they ain't the same.
Ludzkich uczuć.
I powracamy. Czekamy na Państwa wypowiedzi. W jakich sytuacjach starają się Państwo podejmować ryzyko? Jak uczą się Państwo podejmować takie ryzyko w swoim życiu? Może zechcą się Państwo podzielić z nami tym doświadczeniem. Numer gadu gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590, a numer telefonu do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25. I wracamy jeszcze do tego prawa. Ryzyko w granicach rozsądku, przy tym się chcę zatrzymać, bo tak sobie myślę, że dorosłe dzieci alkoholików mają bardzo rozbudowane to poczucie rozsądku. Bardzo trzeźwo stąpają jednak po ziemi. Próbują też być takimi kontrolerami wszystkich emocji, wszystkich zachowań itd., itd. I myślę, że nie tylko lęk tak naprawdę powoduje to, że nie podejmują ryzyka, ale i też to taka nadmierna kontrola, taka powściągliwość gdzieś też chyba musi mieć duży wpływ na to ryzyko, na to rozsądne ryzyko.
Tak, no to o tym mówiliśmy w którejś tam z pierwszych audycji, mianowicie taką jedną z cech charakterystycznych dla dorosłych dzieci alkoholików, to jest właśnie takie poczucie właśnie tego, że jak ja mam wszystko pod kontrolą, to wtedy jest okej. Więc ten rozsądek jest takim czymś ważnym tutaj. Mieć wszystko pod kontrolą, to już jest sprzeczność pewna w tym stwierdzeniu, ponieważ tego się nie da zrobić. Natomiast często DDA właśnie taki mają sposób funkcjonowania i niesłychanie dużo energii, ale też i dużo okazji tracą właśnie przez to, że się tak nad tym kontrolowaniem sytuacji skupiają. Czasem jest to tak robione wbrew sobie, czasem jest to wbrew interesom nawet tych osób, chociaż zauważam na przykład coś takiego, że jak próbują z tym eksperymentować, jak próbują pewne tam podejmować ryzyko różnych zachowań, to co ciekawe, nawet jak one się nie udają, to mają takie duże poczucie ulgi, że zrobiłam coś wbrew temu rozsądkowi, ale w granicach tego rozsądku. Nie? To nie jest, że się rzuciłam nagle, nie wiem, w jakąś tam czarną dziurę, ale na przykład sprzeciwiłam się czemuś, co robiłam dotychczas. Nie? I okazało się, że się nic nie stało. Dzisiaj jak się przygotowywałem do audycji, przeglądałem takie forum DDA i tam przeczytałem taką opinię bodajże Elżbiety, która napisała o czymś takim, o takim swoim uzależnieniu od ojca i właściwie wszelkie decyzje, jakie podejmowała czy podejmuje w życiu, no to były tak robione niejako za jego zgodą, nie? Okazało się, że czasem się temu sprzeciwiała. I ten sprzeciw przynosił jej ogromną ulgę, nawet jeśli to była decyzja nietrafiona, a najczęściej były trafione, to miała takie poczucie wyzwolenia z tego uzależnienia. Nie? Czyli można powiedzieć tak, że rozsądek był ukształtowany przez tą relację z ojcem, przez taką właśnie zarówno jego kontrolę, jak i swoją własną, natomiast okazywało się, że gdy się podejmowało jakieś takie działania wbrew temu, to właściwie nic złego się nie działo. Nie? Wręcz przeciwnie, emocjonalnie się odczuwało taką ulgę. Nie? To jest, no właśnie, i to, można powiedzieć, że to jest podejmowanie takich pewnego ryzyka w granicach rozsądku, nie? Ja nie robię czegoś, co jest takie wbrew mnie, natomiast mam poczucie, ja to czasem tak określam, na poziomie głowy widzę, że coś może być dla mnie dobre, coś innego niż dotychczas. I okazuje się, że jeśli to zrobię, to tak akurat jest. Nie? Ale mówię, z tym DDA ma dużą trudność, dlatego że właśnie no, to poczucie tej, że dobrze jest wtedy, kiedy ja kontroluje wszystko. Kontroluje wszystkie warunki, wszystkie okoliczności i tak dalej, i tak dalej. Czyli biorę się za rzeczy niemożliwe. Ta kontrola też, ona wynika z doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego. Bo tam ta kontrola była takim sposobem na przetrwanie, sposobem na życie, sposobem na znalezienie swojego miejsca w tym domu. Nie? Natomiast, no jak mówię, to, o czym często rozmawiam z moimi pacjentami, oni sobie uświadamiają taką rzecz, że no, przepraszam, ja nie jestem Andrzej lat 10, tylko ja jestem Andrzej lat 30. Ja nie jestem Andrzej, który ma rodzeństwo, tatę i mamę, tylko ja jestem Andrzej, który ma w tej chwili żonę i dwójkę dzieci. I to przeniesienie jakby z tamtego, z tego dziecinnego pokoju do rzeczywistości powoduje to, że ten, że takie ryzykowne różne zachowania zaczynają być podejmowane. Ryzykowne zachowania to jak co da zapowiedzieć, jakie to są? No to są takie, żeby być dobrze zrozumiany. Dla mnie ryzykowne zachowania, czy jakieś tam eksperymentowanie z własnym zachowaniem, no to jest po prostu zmiana tego, co dotychczas robiłem, nie? To niesie ze sobą ryzyko, czyli pewną taką niewiadomą, nie? Mówię o tym dlatego, że jak pracuję z uzależnionymi, to ryzykowne zachowania dla mnie to są, jakby definicja jest trochę inna, nie? Ale na użytek tej audycji w ten sposób to traktuję. To są, mówię, takie zachowania, które wychodzą poza pewien schemat i za nimi kryje się pewna niewiadoma.
Tak sobie teraz też myślę, że dorosłe dzieci alkoholików takie prawo mogą też stosować opacznie, bo to ryzyko w granicach rozsądku może być właśnie tłumaczone cały czas tym rozsądkiem. To znaczy, nie podejmuję tego ryzyka, albo ryzykuję, owszem, ale moim zdaniem rozsądek tutaj nakazuje mi, i teraz się zaczyna, zostać na przykład w domu, bo ojciec pije, matka sobie nie radzi, muszę zostać. Nie mogę zaryzykować.
Nie mogę zaryzykować odejścia, tak? Bo coś się stanie. Nie?
Że dziś tam te granice rozsądku są bardzo rozbudowane.
Tak, tak, dlatego, że no to musimy zobaczyć, co tutaj na ten rozsądek wpływa, nie? No, jak mówimy o takim właśnie przykładzie, że muszę być w domu, bo jak wyjdę z tego domu, to się stanie coś strasznego, no to tutaj się pojawia jedna rzecz, która ten rozsądek buduje, mianowicie poczucie odpowiedzialności i to takie dość opacznie rozumiane. Bo co to znaczy, że jak ja wyjdę z tego domu, to tutaj się stanie coś strasznego. To znaczy co? To ja sobie przyznaję prawo do czego? Do tego, że ja jestem odpowiedzialny za to, co się w tym domu dzieje. No, jest to dosyć absurdalne, ale jest to zjawisko dosyć częste. Ja przypominam sobie taką moją pacjentkę, która w trakcie terapii powiedziała o czymś takim, że po jakimś tam dłuższych spotkaniach powiedziała mi coś takiego, wie pan co? To najważniejsze, co się dla mnie stało w czasie tych terapii, to jest to, że ja się uwolniłam od odpowiedzialności za picie mojego ojca. Można powiedzieć tak, no skąd takiej osobie, no to była dziewczyna, 20-paroletnia studentka, skąd w niej się to pojawiła ta odpowiedzialność, nie? No przecież to jest absurdalne. No jak córka może być odpowiedzialna za to, że jej tata pije, nie? Okazuje się, że może. Okazuje się, że może i to jest doświadczenie dziecka z domu, z rodziny alkoholowej. Dziecka z domu, z rodziny alkoholowej, które czasem to słyszało i czasem miało właśnie takie poczucie, nie? Że no tatuś pije przeze mnie, bo ja go zdenerwowałam, albo bo się źle uczę, albo się dobrze uczę, ale mogłabym lepiej i tak dalej, nie? Jak mówiliśmy kiedyś tam w początkach audycjach o tym właśnie, skąd się to bierze, no to mówię, no to są takie wczesne doświadczenia i one są przenoszone później w dorosłe życie, nie? Stąd w tym akurat przykładzie, no to dla mnie jest dość jasne, skąd się bierze taki rozsądek, nie? Skąd się bierze taka postawa. No, ona jest uzasadniona tymi pewnymi, ja ciągle powtarzam, takimi schematami myślowymi, schematami poznawczymi i takim poczuciem odpowiedzialności, której tak naprawdę to obiektywnie, jak tak z boku popatrzymy, to ono się skądś wzięło, ale ono jest kompletnie nieadekwatne do sytuacji. Jest kompletnie nieadekwatne do sytuacji. W takiej sytuacji rzeczywiście te granice rozsądku są na tyle istotne, że się tego ryzyka na przykład zmiany zachowania nie podejmuje, a jak się podejmuje, to się rodzi wtedy niesamowite poczucie winy, że no ja czegoś tam może nie dopilnowałem albo nie dopilnowałam. To jest to, o czym wiele moich deda mówi, że mieszkają...
Żałuję, że podjąłem taką decyzję, tak?
Tak, że podjąłem taką decyzję, no. Czyli jest to ryzyko, czasem ta decyzja jest taką decyzją, która naprawdę pozwala mi budować moje życie, ale jednocześnie ciągnie się za mną ciągle to poczucie takie, że no, czy ja mogłem tak zrobić, nie? To jest to prawo, nie? Kto mi dał prawo do tego, nie? Ja sobie do tego dawałem, bądź nie dawałem. Najczęściej nie dawałem.
Ja myślę, że tutaj też jest kwestia spojrzenia na to podejmowanie ryzyka w ten sposób, że niekoniecznie te wszystkie scenariusze, które najpierw dorosłe dzieci alkoholików, zanim podejmą takie ryzyko, sobie biorą pod uwagę, gdzieś tam przewidują, wybiegają w przyszłość, jak będzie tak, to zrobię tak. Jak się coś wydarzy innego, to muszę zareagować tak. I dopiero jak sobie tą całą litanię scenariuszy prześledzą i gdzieś tam spróbują jednak podjąć ryzyko w życiu, to potem tak naprawdę, gdy to ryzyko się tak w gruncie rzeczy, no, patrząc po ludzku czy z boku, nie opłaci do końca, ale zostaje podjęte, no to potem się pojawia takie taka opinia dorosłego dziecka alkoholika, nie warto było i następnym razem tego ryzyka nie poniosę.
Tak, to jest
takie życzeniowe trochę podejście do podejmowania tego ryzyka. Zakładanie, że jak już to ryzyko odważę się podjąć, to musi się zdarzyć coś, co potwierdzi, że było warto.
Że było warto, tak. Ja chcę powiedzieć tak, że tu w tym takim procesie decyzyjnym ważną rolę odgrywa właśnie to budowanie różnych scenariuszy i takie przewidywanie przyszłości. Nie? Często jest jednak tak, że te scenariusze na ogół są czarne. I w związku z tym ludzie się boją podejmowania pewnych zachowań. Natomiast ja chcę powiedzieć tutaj, że mówimy tutaj o trochę innej sytuacji. Mianowicie mówimy tutaj o czymś takim, o takim właśnie prawie do podejmowania tego ryzyka, prawie do tych zachowań. Nie? Mówimy o czymś takim, kto to prawo mi daje. Czy ja daję sobie sam, czy ja czekam na przyzwolenie. Ja powiem tak. Tutaj istotne, bardzo istotne w tym dawaniu sobie prawa, to jest właśnie to moje poczucie własnej wartości. Ja mam prawo do robienia różnych rzeczy, ponieważ jestem taki, nie? Bez względu na to, co mówi moje otoczenie. Ten rozsądek to ja buduję w sobie na różnych podstawach, ale jedną z tych podstaw jest też moje poczucie wartości. Natomiast jeśli to poczucie wartości jest zachwiane, to mówię, to ten rozsądek jest wtedy taki właśnie mocno rozbudowany, ale z takimi ostrymi granicami, poza które się nie wyjdzie. I to w takich prostych przykładach można wyjaśnić. No, na przykład to, pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o, jedna ze słuchaczy chyba pisała do nas, mówiąc o tym, jak jej trudno było unikać różnych towarzyskich spotkań, które ona, na których się miała świetnie bawić, a których się po prostu bała. Nie? W końcu na te spotkania chodziła, potem jak miała poczucie, że wszystko było okej, ale to, co się działo przed tym spotkaniem, te jej lęki różne, jakieś tam takie historie powodowały to, że strasznie ciężko to przeżywała. No, to był taki jej sposób działania wynikający właśnie z tego jej poczucia małej wartości. Ona sobie nie dawała prawa do zabawy, nie dawała sobie prawa do, nie wiem, do pomyłek, do innych zachowań niż te, które dotychczas znała i które były akceptowane. Czyli jakby kontrola, czy ten rozsądek, tak takim źródłem tego rozsądku było to, co było na zewnątrz. Nie?
Za chwilę wrócimy do rozmowy, damy głos naszym słuchaczom, bo napłynęły do nas ich wypowiedzi. Teraz zespół Baj.
Wczoraj szepcie rankiem budzi, dziś
Świat ludzkich uczuć.
Napisał do nas Kamil. Ostatnio mam problem w sprawach sercowych. Mianowicie sprawa wygląda tak. Ostatnio byłem z dziewczyną 4 lata. Jest to dziś moja największa przyjaciółka. Była nią zawsze. Ostatnio poznałem na studiach dziewczynę i wiedziałam, że coś się między nami szykuje. Powiedziałam o tym mojej przyjaciółce, która za pewien czas napisała, że mnie kocha. Dziś boję się zrobić cokolwiek, boję się podjąć ryzyko. Nie wiem, co zrobić, bo boję się, że zrobię źle, że wybiorę źle. Rozsądek każe wrócić, serce nie odpuszcza. I teraz wszystko wychodzi na to, że przez tą ostrożność i poinformowanie obu stron o tym, jaki mam problem, mogę w efekcie zostać sam. Zastanawiam się, jak podejść do tej wypowiedzi, bo z jednej strony, patrząc w ogóle na same sprawy sercowe, to są tak delikatne sprawy, że trudno cokolwiek odpowiedzieć na to. Z drugiej strony, myślę, że poinformowanie obu stron nie daje tak naprawdę żadnego rezultatu, no bo decyzja zostaje do podjęcia tej osoby, która ma ten dylemat taki, a nie inny.
Jak widać, niekoniecznie. Nie? Jak widać, niekoniecznie. Ja przyznam się szczerze, że ta cała sytuacja jest taka, no, dla słuchacza, dla Kamila jest rzeczywiście taką sytuacją ważną. A ona też, jakby się tak odrywając trochę od niej, patrząc na nią z boku, pokazuje pewne dylematy dotyczące właśnie funkcjonowania. I te dylematy to są takie, które my znamy z przysłów, nie? Czyli pierwszy dylemat to taki, że tam lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu, nie? Jak wybieram tą dziewczynę, to rozsądek mi podpowiada, bo już się znamy tyle lat, to jakby co, no, trzymam się pewnego schematu funkcjonowania. Jak wybiorę inną osobę, tą drugą, o której Kamil tutaj pisze, że to serce tak jakby, no, to on to też mówi, to z jednej strony rozsądek, a z drugiej serce, nie? Jak wybieram tą drugą osobę, to o czym to świadczy? To świadczy po pierwsze o dopuszczaniu możliwości pewnych zmian w swoim życiu. Nie? Nic nie jest takie utarte i takie sztywne, nie? Chociaż ja pamiętam, że kiedyś bardzo mi się smutno zrobiło, jak jedna z moich pacjentek powiedziała, że ma takie nie najlepsze relacje z mężem. Jest w sumie młodą mężatką, to jest młode małżeństwo, ale męża znała wcześniej od lat 7 i no, wyszła dla niego za mąż głównie dlatego, żeby mieć coś pewnego, nie? No i tutaj w przypadku Kamila to jest właśnie taki wybór między czymś pewnym, A czymś nowym,
co może przynieść nowym, różne.
Co może być różne, nie? Co może być różne. Czasem jest tak, że potem jak się tak usztywniamy i tak bierzemy to, co pewne, to potem cały czas mamy dylemat właśnie. A może by było inaczej?
A co by było inaczej?
Gdybym inaczej innego dokonał wyboru. Ja już nie będę komentował tej sytuacji, że tam się mówi dwóm stronom i tak dalej, bo o czym doświadczę? To świadczy, że to ja tych decyzji tak naprawdę boję się podjąć. Nie? To niech oni to za mnie zrobią. A to jest przykład właśnie takiego umiejscowienia tego poczucia własnej wartości przy podjęciu ważnej życiowo decyzji gdzieś tam, nie wiem, na zewnątrz, poza mną.
I nasza słuchaczka tak trochę doradziła, warto kierować się sercem.
No bo tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo ja nie chcę tak mówić, że warto się kierować tym czy tamtym,
ja
żeby to
wszystko.
Nie było, że tu radio, prawda, powiedziało, czy podpowiedziało.
Tak, radio nie rozwiązuje problemu.
Natomiast nie, to jest taki właśnie szerszy trochę problem. Ja na nim się trochę chciałem skupić. Mianowicie na tym, że no człowiek, który, nie wiem, dorasta, który to się zmienia, ma pewne doświadczenia, które zmieniają jego sposób widzenia świata, sposób widzenia czy sposób relacji z innymi ludźmi. I trzeba to brać po prostu pod uwagę. To nie jest tak, że możemy się, nie wiem, w jednakowy sposób zachowywać we wszystkich sytuacjach i przez całe życie. To jest między innymi no, cecha DDA, takiej właśnie sztywności. Nie? Natomiast warto jest się kierować no, w granicach rozsądku, ale jednak warto pewne ryzyko podejmować, chociażby po to, żeby sprawdzić, nie?
Kolejna wypowiedź napisała do nas słuchaczka tym razem. Po prostu to, co jest już znane i takie swoje, a jeszcze wychodzi nam to super, to mimo, że kusi zmiana, na przykład mnie zmiana pracy, to najczęściej lęk zwycięży. I dalej robię to, co dawniej, chociaż potem łapię doła, że nie spróbowałam. Ale kiedy pojawia się takie wezwanie, to słyszę wszystkie słowa z dzieciństwa. Na przykład, co z ciebie wyrośnie, jesteś do niczego, więc lepiej nic nie zmieniać. Tak samo dziś już wiem, że mogę mówić o tym, co czuję, ale to nie jest takie proste w zastosowaniu w życiu codziennym.
Ja mogę powiedzieć tak, to Stefan Kisielewski to kiedyś mówił, powiedział coś takiego w takich swoich politycznych rozważaniach, takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że lepsze jest zawsze wrogiem dobrego. To doskonale ilustruje to o czym słuchaczka tutaj pisze, zwłaszcza na początku, nie? No jak jest wszystko dobrze, no to po co to zmieniać? Nie? No, po co? No czasem jak jest dobrze, no to nie warto tego zmieniać. Nie? Natomiast to, co się tutaj pojawiło też w tej wypowiedzi, no to jest taki właśnie pokazany pewien sposób myślenia, bo co to znaczy dobrze? Ja nie ryzykuję zmiany, dlatego że jest mi dobrze, nie? Ale ja nie ryzykuję tej zmiany wcale nie tylko dlatego, ale też dlatego, że mam na swój temat pewne sądy, czy pewne informacje, które w dzieciństwie dostawałem. Nie? Typu jesteś do niczego, albo to ci się nie uda i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc czasem...
Zmiana kusi, a mimo wszystko gdzieś tam...
Tak, czyli warto, a ta zmiana jest taka kusząca, bo tutaj tu o tym słuchaczka wyraźnie pisze. Ja powiem tak, że w takiej sytuacji warto jest się zastanowić, skąd się w nas bierze niechęć do tej zmiany. Co takiego w nas się pojawia, co takiego się w nas odzywa, że z jednej strony nas ta zmiana ciekawi, interesuje, a z drugiej strony robimy z nią coś takiego, że jakby usprawiedliwiamy to, że jednak no, nie podejmiemy tego ryzyka. Nie? Ja myślę, że to jest dosyć istotna sprawa i to często w takiej pracy z pacjentami to robimy, żeby zobaczyć, co się we mnie odzywa takiego, nie? I się próbować z tym zmierzyć.
Pisze też do nas słuchacz. Chciałbym się podzielić swoją refleksją na temat ryzyka. Od 4 miesięcy szukam pracy i muszę się przyznać, że ostatnia oferta zakończyła się powodzeniem. Dostałem się do nowej pracy, o której wcześniej marzyłem, jednak moje szczęście nie trwało długo, gdy Firma z chwilą podpisywania umowy wysyłała mnie na tygodniowe szkolenie. W moich oczach pojawił się strach, przerażenie, co mnie czeka. Lęk przed nieznanym, że nie uda mi się. Niestety do mojego wyjazdu nie doszło. Bardzo mnie to boli. Czasami myślę, że jestem dorosły, a zachowuję się jak dziecko.
Tak, no tutaj ta wypowiedź no, ilustruje to, o czym ja wcześniej mówiłem. No, czyli z jednej strony takie patrzenie na świat w taki sposób trochę idealistyczny. No, dostałem pracę, którą chciałem po długich staraniach, a potem się zaczynają schody. Nie? Czyli zaczyna się co? Mierzenie z własnym lękiem. Lękiem przed nieznanym. Nie? No i teraz można powiedzieć tak, że to, co warto w takiej sytuacji zrobić, to co zrobić? No, zmierzyć się z tym lękiem. Zmierzyć się z tym lękiem, dlatego że tak naprawdę w przypadku słuchacza no to, co się stało, to się stało coś takiego, że ten lęk po prostu spowodował to, że no właśnie on się tą pracą, czy czymś, co tam dostał, czymś, co sobie załatwił, nagle przestał się cieszyć. No. Czasem jest tak, że jak się zrobi jeden krok, to potem trzeba zrobić drugi. A czasem jest tak, że żeby zrobić dwa kroki, to trzeba zrobić najpierw ten jeden. Nie? Czyli w tym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, że jak myślimy o jakiejś rzeczy w taki sposób idealny, natomiast nie bierzemy pod uwagę tego, że no oprócz tego wysiłku, który podjęliśmy, czeka nas następny i następny i następny. Nie? Ja myślę sobie, że w takiej sytuacji normalne jest coś takiego, że się trzeba z tym zmierzyć. I warto sobie to uświadomić, tak? Warto sobie uświadomić, co to znaczy właściwie to, co słuchacz napisał. Że zachowuję się, jestem dorosły i zachowuję się jak dziecko. Nie? Czyli co? Pewne doświadczenia z dzieciństwa rzutują na to, co ja robię w tej chwili. Ale właśnie, żeby to przezwyciężyć, to trzeba się z tym zmierzyć i powiedzieć sobie, no tak, no. To co mówiłem o tym Andrzeju, nie? Ja nie mam 10 lat, ja mam 30.
O. Napisała też Kasia. My, BDA, jesteśmy jak niewidomi, bo nikt nam nie dał przykładu, nie pokazał, nie dał możliwości wyboru, decydowania sami o sobie, bo wciąż zależni byliśmy od innych, od dorosłych, od ich zachowań. Brniemy po omacku, na zasadzie prób i błędów lub robiąc na złość, na przekór. To straszne i ciężkie to przechodzić.
No to jest taka refleksja bardzo ważna. Tylko, że ona jest taka pesymistyczna. A to tak nie jest tak do końca. Dlatego, że warto się zmierzyć z takim poczuciem właśnie tego, że jesteśmy tacy, no bo my taki mieliśmy dom, tego nam ktoś nie pokazał, tamtego nam ktoś nie pokazał. Nie? Warto się w takiej sytuacji próbować otwierać na różne doświadczenia. Bo czasem jest tak, że ktoś nam coś pokazuje, a my tego po prostu nie widzimy. No, tu przechodzimy do czegoś, co tutaj jest strasznie ważne. Musimy sobie dać prawo do tego, żeby różne rzeczy zobaczyć, żeby różnych rzeczy spróbować. Nie warto jest się właśnie zamykać w takim pewnym schemacie, który mamy. Ten schemat to się da rozpoznać, ale nie zrobi się tego samemu przed lustrem. Warto jest swoje sposoby funkcjonowania, swoje pewne schematy myślowe konfrontować z innymi ludźmi. Na przykład z życzliwymi sobie. Z przyjaciółmi, nie będę mówił, że z terapeutami, bo to nie każdy musi się z terapeutą kontaktować. Warto jest zobaczyć siebie w oczach innych ludzi. Bo wtedy dopiero możemy, ja to mówię na poziomie głowy, czyli w tym rozsądku, zacząć robić porządki. Zobaczyć po prostu, skąd się to bierze, że ja akurat tak funkcjonuję, a nie inaczej, nie? Skąd się to bierze, że ja się czuję jak ślepiec, który błądzi we mgle, a przyjrzałam oczy otwarte, a dzisiaj jest pogoda piękna, nie? Skąd się to bierze? I to są, myślę, istotne sprawy, które, nad którymi my pracujemy z naszymi pacjentami. W całym szacunku dla ich doświadczeń, dla ich życia. Ja mogę powiedzieć tak z własnych doświadczeń, że ja moich pacjentów DDA podziwiam. Traktuję ich nie jak ślepców. Mimo, że oni się sami czasem tak traktują. Ale próbuję im pomóc w takim otwarciu oczu. Bo to jest właściwie no najważniejsze. Nie? Czyli w takim dowiedzeniu się o sobie, o tym, skąd się pewne moje przekonania wzięły, czy ja się z nimi tak naprawdę identyfikuję w tej chwili. Czy to nie jest tak, że się zachowuję, mówię tak jak właśnie słuchacz napisał, to świetnie to ujął, nie? Zachowuję się jak dziecko, a ja nie jestem dzieckiem. To dziecko we mnie jest, ja to dziecko szanuję, ja je pielęgnuję, ja miałem prawo się tak zachowywać, ale nie jest tak, że tak musi być przez całe życie. Mam prawo do własnego rozwoju. Tyle tylko, że ten rozwój pojawi się w momencie, kiedy ja, nie wiem, jedno oko otworzę, to już coś innego zobaczę, nie? Jak dwa otworzę, to jeszcze coś innego zobaczę. Warto jest te oczy otwierać i patrzeć.
A dlaczego warto? To na przykład napisała do nas Kasia, którą pozdrawiamy. Pozdrawiamy też miesięczną Olę.
Kasia, miesięczną córkę ma. Chcę się z Państwem wszystkim podzielić, że spotkałem Kasię parę dni temu. Córeczka leżała z rączkami do góry. Ja zawsze się dziwię, jak to niemowlaki tak właśnie potrafił. Spała. Kasia w ogóle super wyglądała. Jest szczęśliwą mamą. Bardzo, bardzo jej gratulujemy. I brakuje nam Kasi, ale poczekamy.
Jak widać, dzięki internetowi możemy liczyć i na obecność Kasi. Napisała, że trudno jest podejmować ryzyko, kiedy się jeszcze nie wie i nie dopuszcza się tego, co nieznane, co może być, że może być dobre. To będzie inne i chyba to właśnie jest najważniejsze. Jest nam źle, więc dlaczego nie spróbować czegoś innego? Ja zaryzykowałam w tamtym roku, kiedy sama bez męża, z maleńkim dzieckiem i znajomymi pojechałam nad morze. Kilka dni okazało się być jednymi z najlepszych w moim życiu. Szkoda, że nie mogłam dzielić ich wspólnie z mężem, tak jakbym chciała, ale było warto. Ja myślę, że ta wypowiedź Kasi jest też ważna, dlatego że ona mówi o tym, że w wielu sytuacjach, kiedy gdzieś jest to niepodejmowanie ryzyka szkodliwe, bo tak naprawdę tkwi się gdzieś w sytuacjach, które ranią, które gdzieś tam krzywdzą, które nie dają jakichś perspektyw na coś dobrego. Mimo tego dziś tam się zostaje w tyle, nie podejmując ryzyka. I tak sobie myślę też, że podejmując to ryzyko, czasami może nas spotkać, tak jak Kasia napisała, coś naprawdę dobrego, coś wyjątkowego w życiu. I myślę, że warto też spojrzeć na ryzyko z tej perspektywy, że gdy się go nie podejmie, to tak naprawdę może się zapłacić większą cenę, niż gdyby się je podjęło.
Czasem to jest tak, że dziękuję Kasia, jest ona tutaj po prostu wprowadza taki ład i porządek w te rozważania. Bardzo, bardzo ci Kasiu za to dziękuję. Chcę powiedzieć tak, że czasem w takich scenariuszach, które budujemy przy podejmowaniu decyzji jakichś tam ryzykownych, czyli takich, które nie wiadomo czym się to tam skończy, to patrzymy z takiej nieodległej perspektywy. Ja mogę powiedzieć tylko tak, że ja mam takie doświadczenia, że mnie z pracy wyrzucano kilka razy. Za każdym razem, a przynajmniej za pierwszym w stanie wojennym, to był dla mnie, no po prostu, to mi się świat rozsypał. I muszę powiedzieć, że jak z perspektywy na to patrzę, to nigdy gorzej nie było, czyli zawsze mi to na dobre wychodziło. Zawsze mnie to czegoś uczyło. Ja myślę, że podobnie jest w tych takich sytuacjach. Czasem warto podjąć pewien wysiłek polegający na tym, żeby zobaczyć, że no, jeżeli jest mi źle w życiu, jeżeli się nie dogaduję, jeżeli jestem w jakimś takim, w takiej trudnej, w takim, nie wiem, w trudnym związku, takim nieraniącym i tak dalej, czasem warto otworzyć oczy i spróbować czegoś innego. To nie jest tak, że tak musi być cały czas, że tak musi być do końca życia. Czasem się można sparzyć, ale to wtedy ma się też takie poczucie, że no tak, nie udało mi się, ale to ja dokonałem wyboru. Nikt za mnie tego nie zrobił. A często jest tak, jak o tym napisała Kasia i jak mówiłem o tej forumowiczce, która mówiła o tej uldze, jak podejmowała decyzję wbrew swojemu ojcu, wbrew temu takiemu uzależnieniu od ojca, nie? Okazywało się, że co? Odczuwała ulgę, czyli przynosiło jej to coś dobrego. Warto jest na to w ten sposób spojrzeć i dać sobie prawo do tego, że moje życie nie musi wyglądać tak, jak wygląda. Ono może być inne, a może być szczęśliwe albo szczęśliwsze. Tak jak w przypadku słuchaczki, która pisała o tej zmianie pracy. Nie?
A jeśli sytuacja no, nie jest szczęśliwa mimo podjętego ryzyka, to ja myślę, że każda sytuacja nas w życiu czegoś uczy i daje doświadczenia. Doświadczenie to też nie jest coś złego.
No to jest właśnie, to jest to, co tak może na zakończenie powiem. Moja koleżanka, młoda psycholog, kiedyś mi tak powiedziała, że tak by chciała mieć taki sposób pracy z pacjentami, taki stosunek do pacjentów i taką umiejętność nazywania pewnych rzeczy i tak dalej. Nie? Więc jej powiedziałem nieskromnie powiedziałem jej tak, słuchaj, masz świetne na to zadatki, a różnica między nami to jest kilka tysięcy pacjentów. To jest to doświadczenie, z którego należy korzystać, a jeśli się ma pewne sztywne zachowanie, się tych doświadczeń nie nabędzie. Czasem te doświadczenia mogą być bolesne, czasem mogą nas zaskoczyć tym, co dobrego się w naszym życiu zdarzy. Natomiast zdarzy się tylko wtedy, kiedy będziemy ryzykować pewne zmiany. W innym przypadku będzie tak, jak jest.
Ja myślę, że tak podsumowując już tą naszą całą rozmowę, warto się przyjrzeć swojemu życiu, w jakich sytuacjach unikamy jednak tego ryzyka. Przede wszystkim jaką cenę przez to ponosimy w życiu. Warto też sobie powiedzieć, że nie warto w życiu tylko czekać na to, co by było gdyby. Ryzykować, tak. A nie gdybać.
I przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć jedno, ja mam prawo do ryzyka.
Mam prawo do podejmowania ryzyka w granicach rozsądku.
W granicach rozsądku.
I do eksperymentowania z nowymi sposobami.
I nikt mi tego nie musi dawać. To jest moje przyrodzone prawo.
A jak państwo sobie dadzą takie prawo do ryzyka, to trzeba sobie potem powiedzieć, będzie co będzie.
Będzie co będzie. No.
A na pewno w następny poniedziałek będzie audycja Świat Ludzkich Uczuć o 21.40. Zapraszamy państwa serdecznie. Dziękujemy za wszystkie wypowiedzi. Jeszcze raz pozdrawiamy Kasię i małą Olę, która już pewnie smacznie śpi.
Zdecydowanie.
No i cóż, czekamy na państwa w następny poniedziałek. Bolesław Białas, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, był moim i państwa gościem.
Tak, dziękuję bardzo państwu.
Tomasz Goska dzielnie audycję realizował, a za wspólnie spędzony czas dziękuję Anna Kaszczec.
świat ludzkich uczuć.